Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony ja, Szogun, Jakub Wojtaszczyk. A po drugiej stronie...
Ja, Hatamoto, Anna Tatarska.
Tak, Anna sama.
No jestem sama, chociaż nie do końca. Jeśli w tle będzie słychać przytłumione szczeki lub wrzaski dziecka, to zrozumiecie, że mam towarzystwo. Ale ono jest odseparowane od komputera, więc miejmy nadzieję, że nie nastąpi tutaj wrogie przejęcie, tak jak w serialu, o którym będziemy dzisiaj mówili.
Do not be fooled by our politeness. Our bows are made of rituals. Death is in our air. And sea and earth. Just remember. We live and we die. We control nothing beyond that.
Tak, a będziemy rozmawiać o nowym serialu, który można zobaczyć na Disney Plus pod tytułem Szogun. Mm-hmm. Jest to, zanim powiemy o czym jest to remake, tudzież najpierw ekranizacja powieści o tym samym tytule, tam chyba z lat 70.
75 roku. Mm-hmm. Powieść Jamesa Clavella. Mm-hmm.
I w latach bodajże 80. była pierwsza ekranizacja. Teraz mamy zupełnie nową, świeżą rzecz, która odchodzi od takiego zachodniego, białego, męskiego punktu widzenia i dostajemy po prostu Japonię na talerzu. Japonię chyba z XVII wieku.
Mm-hmm. A teraz uwaga, pierwsza rzecz, którą musimy sobie powiedzieć, to, że prawidłowa wymowa tytułu tego serialu to nie Szogun, tylko Siogun.
Naprawdę? O kurde.
Tak? Tak, ponieważ w języku polskim słowo japońskie wymawia się właśnie siogun, a ten zapis szogun przez SZ to jest przepisany z angielskiej transkrypcji tego słowa.
No dobrze, to mistrzyni, proszę bardzo, streszczenia serialu. Anna Tatarska przedstawi, o czym Siogun jest.
Łapanie, to jest bardzo, bardzo, bardzo wszystko skomplikowane i ja naprawdę nie wiem trochę, szczerze mówiąc, Kuba, od czego ja mam zacząć.
Poczekaj, no bo ja mnie się wydaje, że są po prostu... przynajmniej na początku dwie linie takie tematyczne. Pierwsza to jest ta właśnie zachodnia, że do brzegu Japonii dobija statek, który jest statkiem holenderskim. Na tym pokładzie jest nasz jeden z głównych bohaterów, który ma na imię John Blackthorne. Mm-hmm. I jest on pilotem, brytyjskim pilotem, który na owym statku przybywa do Japonii z misją taką, że odbije z rąk portugalsko-hiszpańskich możliwość handlowania dobrami, bo Japonia jest zupełnie jakby nieznana w Europie jeszcze wtedy, nie ma takiego globalnego w ogóle znaczenia. I tylko wiemy to, że po prostu katolicy z Portugalii i Hiszpanii trzymają taką żelazną ręką właśnie ten handel.
I co ciekawe, to w ogóle Japończycy nie mają też pojęcia na temat tego, jak wygląda mapa świata. W ogóle nie wiedzą o istnieniu Brytyjczyków. Więc tak. W tym sensie jest to misja rzeczywiście taka, można powiedzieć, dziewicza i przełomowa, bo trzeba im w ogóle przemeblować wyobrażenie na temat tego świata, który się rozpościera gdzieś tam poza ich brzegami. Ja bym jeszcze tutaj dodała, że w Johna Blackthorna, który jest taką główną europejską postacią, tutaj wciela się Cosmo Jarvis, który uważam bardzo fajnie w tej roli. wypada. I w ogóle wszyscy tutaj są bardzo dobrze obsadzeni, no ale najlepiej obsadzony jest Hiroyuki Sanada w roli lorda Yoshi Toranagi. To jest moja absolutnie ulubiona postać.
Postać?
Tak, chociaż dużo jest tych postaci. To teraz spróbuję wyjaśnić tym, którzy jeszcze Shoguna nie oglądali, co tu się w ogóle dzieje. Czyli tak, statek przypływa, zostaje odnaleziony, można powiedzieć, w wiosce rybackiej. Ta wioska rybacka należy do, chyba trzeba powiedzieć, prefektury, tak? Nie wiem, kraj jest podzielony na obszary wpływów różnych właśnie lordów, którzy wspólnie tworzą radę. Moment polityczny jest no, dość trudny, bo jakiś czas wcześniej zmarł władca, który można powiedzieć twardą ręką, tak czy też spójnie rządził całym krajem i oczywiście teraz jest walka o wpływy, ale Japończycy są bardzo przepisowi i honorowi. I to jest też tam interesujące, że no jakby oczywiście prowadzą różne wojny podjazdowe i wysyłają zabójców i tak dalej, ale oficjalnie też trzymają się przepisów, czyli że na przykład, żeby tam kogoś odwołać, to musi być, nie wiem, pięciu członków rady aktywnych. Więc kiedy jeden z członków postanawia zrobić im numer, na przykład się z tej rady wypisać, no to rada zostaje sparaliżowana. Więc to mówię też o tym dlatego, że właśnie John Blackthorne zostaje, i to jest według mnie w ogóle jeden z wątków tego serialu, zderzony z całkowicie inną mentalnością, a że my w pewnym sensie oglądamy serial jego oczami, bo oczywiście nie jesteśmy w roku 1600, tylko w roku 2024, ale myślę, że większość widzów niewiele wie o Japonii z początku XVII wieku, no to gdzieś tam naturalnie przyjmujemy jego punkt widzenia i bardzo wiele tych zwyczajów i tradycji, i takiego ogromnego przywiązania do rytuału, innego postrzegania honoru się razem z nim uczymy. No i wspomniany już lord Toranaga jest jakby w opozycji do tej rady regentów i oni tam wszyscy go próbują zaciukać na różne sposoby, przepisowo lub mniej przepisowo, a John Blackthorne w wyniku no, pewnego nieoczekiwanego splotu okoliczności, można powiedzieć, jako Anjin, tak? czyli obcy przybysz barbarzyńca. Tak? Jakby zostaje przez niego trochę, można powiedzieć, przejęty jako karta przetargowa w tej dyskusji. Tutaj oczywiście kwestia wyznania też nie jest bez znaczenia. No i staje się takim pionkiem w grze, ale też pionkiem, który gdzieś tam chce zadbać o własną niezależność. A jak to w dobrych serialach bywa, sprawy nie ułatwia pojawienie się na horyzoncie osoby, która będzie mu absolutnie niezbędna i wszystkim, bo tam nikt nie mówi po angielsku, on oczywiście nie mówi po japońsku. Mamy na myśli japońską tłumaczkę Mariko sama no w tej roli.
No tak, tylko że oni mówią jakby po hiszpańsku, po portugalsku, ale my widzimy, znaczy słyszymy angielski po prostu.
Tak. Tak, to jest też dość skomplikowane, bo jak się to ogląda z angielskimi napisami, to tam często jest speaks Japanese na przykład. Tak? W sensie, żebyśmy wiedzieli, że ta komenda była wypowiedziana. No to jest tak, to jest dość zawiłe. No w każdym razie zostaje mu przydzielona tłumaczka. Jedyna
to
osoba,
Mariko.
Tak, która mówi po angielsku. Po angielsku ona z nim rozmawia?
Nie,
po portugalsku.
Nie,
ona... Czekaj.
Tak, ale my słyszymy angielski.
Ale po angielsku, no właśnie, tak. Która też ma sama swoją historię rodzinną bardzo, bardzo zawikłaną, bo pochodzi z rodu samurajów, który został uznany za zdrajców i cała jej rodzina nie żyje. Oczywiście z jej perspektywy ta historia wygląda nieco inaczej, ale to o tym, jak o wielu innych punktach widzenia przekonamy się z czasem. No i między Mariko a Johnem Blackthornem można powiedzieć, że pojawia się pewne napięcie, które ewoluuje. No ale zgodnie z możliwościami dawanymi przez tamte realia. To jest, Kuba, serial, który myślałam, że będę miała totalnie w nosie. Naprawdę.
Dla mnie To znaczy tak, jak widziałem trailer, mówię znowu pełno CGI-u. Ja tego nie zniosę, zwłaszcza, że byłem po połowie serialu Władcy Przestworza o losach lotników z II wojny światowej, który jest totalnie jak z gry komputerowej, czego ja nienawidzę. Ale powiem ci, że Shogun bardzo zgrabnie ten CGI ogrywa. Czasami widać faktycznie, że coś było nagrywane na green screenie, a czasami no, jakby wiele rzeczy, ale tak to robię to umiejętnie, że nie kuje to aż tak w oczy. Oczywiście są momenty, które przeszkadzają, ale nie aż tak. I wydaje mi się, że to takie przeniesienie historyczne jest bardzo fajnie, dobrze i zgrabnie nam przedstawione. Co mnie bardzo cieszy, że ta początkowa narracja, która pojawiała się w mediach, że to jest nowa gra o tron, bo faktycznie są królestwa, które są walczą.
W ogóle nie.
Tak, no właśnie zupełnie nie. Jakby to jest faktycznie taki pełnokrwisty dramat historyczny, bym powiedział. Przenosimy się zresztą do takiego okresu, który się nazywa Sengoku, który wydaje mi się, że w naszej kulturze zachodniej, w sensie europejskiej, nie jest znany zupełnie. A on w Japonii, to sobie tutaj proszę bardzo z Wikipedii skopiowałem, taki to jest podcast, trwał w Japonii od 1467 do 1615 roku i to była ciągła wojna domowa pomiędzy właśnie tymi różnymi królestwami i faktycznie widać to napięcie w bohaterach i bohaterkach tego serialu, bo wielokrotnie się pojawia coś takiego, że śmierć u nich po prostu jest czymś takim, może nie do końca naturalnym, ale tak częstym, że ludzie do niej przywykli, że mogą zginąć w każdym momencie swojego dnia i tak naprawdę wiele tych żyć nie zależy na przykład od nich samych, tylko właśnie od ich władców, czy no właśnie tych wszystkich regentów i wyżej urodzonych. I to jest, wydaje mi się, bardzo fajnie pokazane, bo też skupia się jakby... Ten serial nie ma pozytywnych bohaterów, dlatego że jakby każdy ma coś jakby za jak to się mówi, za palcami? Pod palcami? Pod palcami.
Za uszami, Kuba.
Za uszami. Zagalopolowałem.
Zagalopolowałeś się totalnie, muszę ci
to
powiedzieć.
To właśnie ja. No dobra. I to mnie od razu przyciągnęło, to mnie kupiło. Pierwszy odcinek w ogóle mistrzowski, ale to ci pisałem, jak gadaliśmy, że byłem zagubiony w narracji. Ponieważ jak ten jeden z głównych bohaterów, jak Blackthorn, jesteśmy wrzuceni w sam środek akcji i musimy się połapać tak jak on, bo nikt jemu nie tłumaczy.
No tam jest wiele takich zaskakujących zwrotów akcji, które dla kogoś, kto jest obyty w kulturze japońskiej i tradycjach tamtego czasu szczególnie, w ogóle nie byłyby zaskakujące. Tak. Jakieś systemy skomplikowanej zależności, zachowania, które z perspektywy zachodniej wydają się absolutnie zaskakujące, wręcz czasami absurdalne, jakieś bezsensowne, a dla nich są głęboko logiczne. No myślę, że też wspomniałeś o tym, że tutaj bardzo duże znaczenie ma to przywiązanie do całkiem innego postrzegania śmierci. Po prostu ten serial pokazuje właściwie w pierwszych dwóch odcinkach, czym dokładnie jest seppuku. No i pokazuje to w sposób wstrząsający. Nie będę tutaj wchodzić w detale, ale powiem tylko, że jest to też w bardzo skomplikowany sposób związane z rolami płci w społeczeństwie. Tak. I też kwestią właśnie takiej dynamiki między płciami systemów, no myślę, że patriarchatu w takiego bardzo silnego, w dużym stopniu. Też bardzo ciekawe jest to, że jakby seppuku, czyli to rytualne samobójstwo, które najprawdopodobniej było w Japonii praktykowane od XI wieku, polega na tym, że rozcina się brzuch, brzuch się jakby otwiera, tak? Bo według wierzeń w brzuchu mieści się dusza. I że w ten sposób otwieramy brzuch, pokazując jakby, że mamy czyste zamiary. No oczywiście po tym już się nie da zrobić nic innego, niż tylko się umrzeć, ale tam też seppuku jest bardzo silnie powiązane z kwestią honoru i jeśli właśnie jakiś wojownik, który służy swojemu panu, zhańbi pana, a dodajmy, że to może być naprawdę rzecz z takiej właśnie zachodniej perspektywy bardzo drobna, takie jak, nie wiem, wypowiedzenie się w niewłaściwy sposób, jakiś naprawdę drobiazg, po prostu, nie wiem, przekroczenie jakiegoś słowa, które pan wypowiedział, tak, jakieś zasady, nawet jeśli wypowiedział to żartem, co tutaj dosłownie się w tym serialu zdarza. Znowu nie będę zdradzać gdzie, ale że tam Blackthorn coś mówi, a dla nich to jest po prostu święte słowo pana i to ma jakieś nagle straszne konsekwencje.
Tak.
No to jakby jedynym sposobem na to, żeby przeprosić, jest po prostu umrzeć. Umrzeć i też ta śmierć honorowa, można powiedzieć, że ciągnie za sobą kolejne osoby, bo jakby zhańbiony ojciec to zhańbiony syn i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta rzeczywistość, którą jesteśmy rzuceni od samego początku, jest, no, pachnie śmiercią. I to w taki sposób, który wydawałoby się, że żeglarzom, prawda, którzy niejedno widzieli i prowadzą dość też pełne brutalności życie, że to nie zrobi na nich wrażenie, ale jednak wydaje mi się, że robi ogromne wrażenie. I też bardzo ciekawe jest to całkiem inne podejście właśnie do umierania, że tam jest często mowa o tym, że śmierć byłaby nagrodą, tak, że oni nie cenią życia tak bardzo wysoko, bo to życie, kiedy jest pozbawione sensu, czy nagle jakby rozchwiana zostaje jego struktura, czy traci się osoby, z którymi żyło się w jakiejś relacji, no to życie nagle jakby traci na wartości, a myśl o śmierci jako o czymś, co by było znacznie lepszym, dogodniejszym, łagodniejszym wręcz wyjściem powraca. I to jest taka rzeczywistość, z którą właśnie John Blackthorn się zderza i której absolutnie nie potrafi zrozumieć. Ja chciałam powiedzieć o tym, że, bo już mówiłam właśnie, że to jest taki serial, który myślałam, że w ogóle będzie dla mnie totalnie nie dla mnie. Dla mnie akurat reklamowanie go jako tej, wiesz, trochę jak Gra o Tron, to było zniechęcające. Mhm. Ale co zabawne, to Gra o Tron zniechęcała mnie również na początku i dopiero jak zaczęłam ją oglądać, to się okazało, że mi się podoba. I tutaj też tak było. I chyba polega to wszystko na tym, że raz, fascynujący jest ten świat. Jest tam wiele rzeczy, których w ogóle nie znałam i bardzo pięknie i porządnie jest to przedstawione. To znaczy na przykład tutaj ogromną robotę wykonali, wiesz, charakteryzatorzy, kostiumografowie. Taki pietyzm, z którym to wszystko jest wykonane, tak, odtworzone, naprawdę robi wrażenie i to jest znowu to, o czym my często mówimy, czyli że jak coś jest zrobione realistycznie, to przestajesz o tym myśleć, że tutaj nie ma takiego wrażenia, że oni są poprzebierani. I to naprawdę robi robotę, że z jednej strony masz świat właśnie jakichś wysoko postawionych po prostu notabli w pięknych, czyściusieńkich strojach eleganckich, szytych ręcznie pewnie przez długie miesiące w jakichś rytualnych nakryciach głowy, butach, co wpływa od razu na sposób poruszania się i tak dalej. A z drugiej strony wioski, no, gdzie poziom higieny jest bardzo niski, ludzie są brudni, te ubrania są przygotowane specjalnie, są zniszczone, znoszone. Myślę, że widać, no tak, to, że tak jak deklaruje główny projektant kostiumów Carlos Rosario, że wszystkie te kostiumy zostały uszyte ręcznie, żeby pracować zgodnie z realiami epoki. No tutaj zdecydowanie zostało jakby to wrażenie zachowane i robi to robotę, ale to naprawdę kosmiczna robota, bo oni musieli stworzyć przekrojowy obraz społeczeństwa. Tutaj mamy na ekranie właśnie, tak jak już mówiłam, zarówno osoby bardzo wysoko postawione, jakichś panów feudalnych, samurajów, oczywiście rozliczne kobiety w ich życiu, tak, żony, konkubiny, ale dzieci, ale też żołnierzy, wieśniaków i jakby oni wszyscy są ubrani całkiem inaczej. I naprawdę No jest to dość niesamowite. Podobno fryzjerów szkoliła jakaś taka legendarna fryzjerka i makijażystka, a peruk do serialu przywieziono 700, słuchaj.
Okej. Okay. Nie no, ten pietyzm jest tam niesamowity i właśnie też ten kostiumograf mówił, że niektóre te kostiumy są tak skomplikowane i to są takie konstrukcje rozbudowane, że dwie osoby musiały zakładać je na postaci. To jest niesamowite. I tak samo, wiesz, był obecny historyk na planie, który wprowadzał bohaterów i bohaterki właśnie w ten świat, w ten świat tych wszystkich rytuałów, tych takich uprzejmości, taki wręcz labirynt tych wszystkich no narzuconych i wymaganych właśnie no zwrotów i tak dalej. I wydaje mi się, że to też jest właśnie jakby sukces obsady, która jest no świetnie skonstruowana i grają bardzo, bardzo dobrze. I faktycznie pod takimi tymi wszystkimi uprzejmościami, tymi grzecznościowymi powitaniami i rozmowami kryją się właśnie te wszystkie takie ta prawda, którą oni tylko trzymają dla siebie, bo nawet w małżeństwach nie można tego wyjawić, bo to jest jakaś tam hańba. I właśnie ten nasz Blackthorn, czyli trochę my, próbuje się w tym wszystkim odnaleźć. I mówiłaś o seppuku i faktycznie na samym początku jeden z bohaterów, który jest mężem Fuji, popełnia seppuku i zabija też swojego synka małego. No i dzięki temu ta Fuji, jak już ten nasz Blackthorn trochę się otrzaska, zostaje jego konkubiną, bo Blackthorn zostaje Hatamoto i to jest i żeby nim zostać, musi się wrzenić w rodzinę samurajską. I to jest niesamowite, bo Fuji nie mówi po portugalsku, a on nie mówi po angielsku, po japońsku i musi im towarzyszyć właśnie ta Mariko, która tłumaczy i na tych tłumaczeniach chciałem się trochę skupić, bo jest to niesamowite, ponieważ to jest jedyna osoba, która tak naprawdę jej ustami tak naprawdę mówi on przez długi czas, przynajmniej przez pierwsze 5 odcinków, bo później już te japońskie słowa trochę przemyca, czyli się po prostu uczy, ale to jak ta Mariko, którą gra, mam gdzieś tu zapisane, Anna Sawai.
Tak.
Ją możemy na przykład kojarzyć z Pachinko, o którym też rozmawialiśmy bodajże, i możemy też ją kojarzyć ostatnio z Godzilli, ona jest taką znańszą aktorką też na zachodzie.
Taką znańszą,
gra nie jest aż tak znana jak na przykład ten, który gra Toranagę, czyli Hiroshi Sanada, który grał na przykład ostatnio w John Wicku 4, który jest fantastyczny. I ta Mariko, mamy tak pokazane, jak ona musi dobierać słowa odpowiednio, żeby na przykład żeby przekazać to, co powinna przekazać, a jednocześnie, żeby nie zranić drugiej osoby, żeby...
Ona jest totalnie kobietą u władzy tutaj i to jest też fantastyczne, że myślę, że Mariko jest też piękna w sposób, który jest zrozumiały dla Europejczyka, bo te standardy urody różnią się, ale jej uroda czyta się, że tak powiem, zachodnim okiem, to jest od razu jasne. A jednak, no mimo że oczywiście tam ten wątek, powiedzmy, romantyczny później jakoś tam się delikatnie rozwija, to władzą jej i jej siłą nie jest jej uroda, ani jej ciało, bo tu też wszystkie kobiety są bardzo szczelnie pozakrywane i jest nagość w serialu, ale mam wrażenie, że w innym kontekście, często w kontekście władzy albo jakiegoś narzędzia, albo żeby powiedzieć coś o bohaterach, a nie takiego fetyszyku czy przerywniczka romantycznego.
Jak w książce było.
Ale władzą, jakby siłą Mariko jest słowo. słowo i wiedza. I to jest naprawdę fantastyczne w tej bohaterce. Ona po prostu ich wszystkich rozgrywa. Oni bez niej, by bez niej umarli. Ona też przekręca ich słowa, nadaje im nowy kontekst.
Tak.
Decyduje, czy chce przetłumaczyć. Oczywiście też osadzając w kontekście kulturowym, który zna te różne konteksty. Czy chce przetłumaczyć wiernie, czy chce powiedzieć to w sposób, nie wiem, właśnie złagodzony, czy z żartem, czy może chce powiedzieć coś całkiem innego. De facto przez to, co mówi i jak mówi, decydując o tym, w którą stronę będzie rozwijać się historia, w której pozornie nie uczestniczy, a de facto nadaje jej kształt. No to jest naprawdę fascynujące i też ta postać jest bardzo, tak, bardzo ciekawa, mądra, wielowymiarowa, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo interesująca i cieszy mnie to, że w świecie, który jest światem no, zdecydowanie męskim, tak, i jest to absolutnie zgodne z historią, znaleziono przestrzeń dla niej i też dla innych bohaterek, które no, są naprawdę charakterne. O, tak bym powiedziała.
Jeszcze a propos tłumaczenia, w takim kontraście stoją tłumaczenia na przykład Portugalczyków, którzy również nauczyli się, tam oczywiście nie wszyscy, niektórzy, zwłaszcza to są księża katolicy, czy jacyś tam duchowni, którzy nauczyli się japońskiego, ale wykorzystują go tylko i wyłącznie na swoją korzyść, żeby ugrać jak najwięcej, ponieważ oni pośredniczą pomiędzy Chinami a Japonią i handlują tam, wywożą bodajże japońskie srebro i przywożą chiński jedwab.
No w no, ich interesie pojawia... jest, żeby Japończycy w ogóle nie mieli pojęcia, że istnieją, tak, jacyś inni ludzie. Przecież Japończycy proszą w pewnym momencie, Toranaga prosi Blackthorna, żeby mu narysował mapę i pokazał tak, skąd przypłynął, co gdzie jest i tak dalej. I oni są w szoku, tak? Okazuje się, że Portugalczycy ukrywali przed nimi fakt istnienia w ogóle jakiejś innej floty, innych, nie wiem, sposobów walki, no po to, żeby pod przykrywką jakiejś tam ewangelizacji de facto zbijać kapitał. No to w ogóle nas nie dziwi z perspektywy czasu, bo jest to stara śpiewka, że z chrystianizacją na ustach idziemy po prostu po zasoby naturalne, tak, i ludzi. No, to jest ta historia.
No i Blackthorn się buntuje, bo czuje, że po prostu Portugalczycy przekręcają jego słowa na swoją korzyść, kłamią. I to jest chyba bodajże w dwóch pierwszych odcinkach, dopóki Mariko faktycznie nie staje się tą główną tłumaczką. No bo to też jest po prostu, tak jak powiedziałeś, Blackthorn staje się trochę taką kartą przetargową i Toranaga, do którego powinniśmy pewnie przejść i więcej o nim powiedzieć, bo to jest postać niesamowita, no zauważa, że uratuje mu życie i może na tym skorzystać. I no właśnie ten Lord, który jest tak naprawdę no, trzecim głównym bohaterem, no bo jakby to jest ta trójca, Toranaga, Mariko i Blackthorn, no chce jak najwięcej ugrać, no ponieważ po pierwsze grozi mu śmierć, bo się przeciwstawił tej radzie całej, i to nie jest też tak, że on jest dobrą postacią, że to jest taki, wiesz, niby odznaczony wojownik, jest biegły w strategii, jest lojalny wobec swoich ludzi, czy swoich poddanych, no ale jednocześnie tak manewruje, nimi manewruje, żeby jak najwięcej korzyści z tego wyciągnąć. Jest taka fantastyczna scena bodajże chyba w piątym odcinku, gdzie porównuje ludzi do... On ma jastrzębia, który jest tam wytrenowany? To jest jastrząb, nie?
Mhm, tak mi się wydaje, tak.
Że po prostu ludzi można złamać tak samo jak tego ptaka i nauczyć ich wszystkiego. A jeszcze jest taka jedna późniejsza scena, gdzie jeden z jego wyżej urodzonych takich współpracowników, ale jednocześnie podwładnych, Yabushige, wyczuwa, że w jego wiosce jest szpieg. Nie wie, kto to jest tym szpiegiem, nie wie, komu donosi. No i to okazuje się, że to jest szpieg, który jest szpiegiem Toranagi. I Toranaga mówi do tego szpiega, żeby znalazł po prostu innego szpiega, którego można zabić. którego może oddać na pożarcie Yabushige. Czyli no tak naprawdę to życie zwykłych śmiertelników dla tego lorda nie jest ważne. Ale jednocześnie mu kibicujemy z jakichś różnych przyczyn, ponieważ to jest tak postać po prostu skomplikowana i przez to ciekawa.
Nie, no w ogóle wydaje mi się, że ten serial, tutaj wrócę trochę do kwestii gatunku, jest przede wszystkim pierwszej klasy takim thrillerem psychologicznym.
Historycznym?
Oczywiście w historycznym kostiumie, w bardzo dokładnym i efektownym historycznym kostiumie, ale te napięcia między bohaterami i te, które są dla nas intuicyjnie zrozumiałe i te, które są mocno właśnie osadzone w kontekście, który dopiero trzeba poznać, odkryć i gdzieś wtedy to zinterpretować, one są no szalenie interesujące. I mam wrażenie, że... Znaczy, oczywiście jestem ostatnią osobą, która ci powie, że z Szoguna się dowiesz tego, co powinieneś, nie wiem, wyczytać w książkach, ale mam wrażenie, że ten serial ma taką ukrytą wartość, że ty się też uczysz czegoś przy jego okazji. I dla mnie to była taka wartość dodana i na pewno też wielką wartością dodaną jest to, że dostajemy serial wyprodukowany na taką skalę, no imponujący, wysokonakładowy, wysokobudżetowy, taką produkcję, którą się zwykle nazywa epicką, który ma fenomenalne wyniki oglądalności, trochę też myślę, jednak to było zaskakujące.
Bo to też zrobił FX, nie? Jakby FX zrobił to tak. W Ameryce. I to było jego ostatnie tchnienie niemal. Ostatnie po prostu podrygi.
Tak.
Być albo nie być.
Tak tutaj mówię o tym i wprowadzam, bo chciałam skończyć na tym, że oprócz tego Cosmo Jarvisa, to jakby tam występują niemal wyłącznie japońscy aktorzy. Co oczywiście totalnie teraz nasi słuchacze myślą sobie, no da, po prostu serial o Japonii w XVII wieku, no to kto ma występować? No ale przepraszam, po pierwsze doskonale wiemy, jak to bywało drzewiej.
Tak.
No już teraz sobie nie wyobrażam, co prawda, żeby...
Wiesz, yellow face?
Zrobić yellow face, ale jednak chodzi mi o tę skalę, tak? Że jest to coś w tej dyskusji o też niewidoczności na przykład Azjatów, coś bezprecedensowego, tak? Inwestycja w produkcję na tę skalę, która promuje aktorów, którzy no nie są, jakby to powiedzieć, poczekaj, wrócę do początku myśli. Ostatnio miałam taką sytuację, że mówiłam o filmie Kłamstewko i tam się przygotowywałam i tam też czytałam różne badania dotyczące reprezentacji właśnie społeczności azjatyckiej i tak używam słowa jakby określenia parasola, przecież to jest ogromna, bardzo zróżnicowana społeczność, ale te badania przypominają badania na temat reprezentacji kobiet czy nie wiem, osób queerowych właśnie w tych wysokobudżetowych amerykańskich produkcjach. Oczywiście ta reprezentacja jest bardzo niska, jest to grupa skrajnie niedoreprezentowana. Co więcej, istnieje powiedzmy akceptowalny wizerunek azjatyckości, który jest chętnie widziany, a inne nie. Oczywiście mam tu na myśli zeuropeizowaną, wybieloną wersję, najchętniej kogoś, kto ma, nie wiem, owszem, mamy z Japonii, ale tata Amerykanina i jakby, że to jest okej, że to jeszcze zobaczymy, ale nie więcej. I tutaj tego nie ma, tak? Tutaj masz po prostu japońskich aktorów na każdym poziomie, od statystów na trzecim planie po aktorów pierwszoplanowych, więc w tym sensie ta produkcja na pewno jest przełomowa.
Tak. A chciałem powiedzieć, miałem dwie myśli w głowie jednocześnie, ale bo powiedzieliśmy jeszcze, skupię się na tym, co jest ważniejsze, bo powiedzieliśmy o tym, że ten Blackthorn wchodzi do tej społeczności, do tego społeczeństwa, no i jest w jakiś sposób zaszokowany czy zdziwiony tymi wszystkimi rytuałami, tym jak tam trzeba się podporządkować takimi no, narzuconymi właśnie prawami. Też właśnie to, że można zginąć za głupie przewinienie. I po pierwsze, my oglądamy ten film z perspektywy XXI wieku, serial, i dziwimy się pewnie jeszcze bardziej niż on, ale za każdym razem, gdy on wykazuje jakieś zdziwienie czy głośny protest, czy pyta Mariko o to, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Ona, czy inni bohaterowie i bohaterki za każdym razem go w jakiś sposób stopują, czy pokazują błędność jego myślenia. To nie jest oczywiście nachalne, ale na przykład jest taka scena, że przez niego ginie jeden z jego pracowników, mhm. czy tam w tym domu, w którym on mieszka. Mhm. No i pokazują mu zaraz, że no nie wiesz, nie wierzysz jakby jaką siłę mają twoje słowa, że nadałeś znaczenie
przedmiotowi swoim rozkazom. Tak.
To był twój rozkaz. No u nas jest tak, a nie inaczej, ale nikt mu tego nie tłumaczy, tylko to po prostu wiesz, jakby gdzieś pokazane jakby w ciągu akcji. To nie jest tak, teraz usiądźmy, proszę tutaj jest o XVII-wiecznej Japonii wykład, tylko on musi to załapać tak samo jak my. I wiele jest takich momentów. Tak samo jak on protestuje przeciwko temu, jak mąż traktuje Mariko. Jednocześnie mówiąc, no u nas w Wielkiej Brytanii też kobiety są własnością męża, ale coś tam. Jakby to, zakładam, że po prostu kobiety w XVII-wiecznej Wielkiej Brytanii nie miały aż tak wcale lepiej niż kobiety w Japonii w XVII wieku. Mm-hmm. Tylko po prostu my od razu nakładamy, czy przynajmniej ja nakładam od razu jakąś taką perspektywę. Co, mm-hmm. Tak. I to jest fajne. To mi się bardzo podobało, że ja cały czas muszę się konfrontować z własnymi myślami, z własnymi jakimiś takimi może nie uprzedzeniami, ale jednocześnie brakiem wiedzy. O, może tak.
Ale też fajny jest ten serial jako takie ćwiczenie ze stereotypów i klisz, do których jesteśmy przyzwyczajeni i które sobie jakby bezwiednie wcielamy w życie, bo on cały czas mówi, tak jak właśnie mówiłeś, tak jak Blackthorn cały czas dostaje komunikat, sprawdzam, czekaj, zastanów się, jakby nie może robić rzeczy po prostu intuicyjnie, bo intuicja go zawodzi na 200%, ponieważ wszystko w tej przestrzeni jest inne, znaczy co innego, wywodzi się z innego miejsca i dąży w inną stronę. To tak samo widz właśnie w sposób, który jest ciekawy i też nie męczący, ale bardzo, bardzo wciągający, nieustannie dostaje takie przypominajki. Pamiętaj, że rzeczy, które wydają ci się naturalne, są naturalne dla ciebie w świecie, w którym ty żyjesz, a że włożone w inne miejsce, w inny czas, w inne usta mogą mieć całkiem inne znaczenie i to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe.
Jeszcze a propos zderzania się Blackthorna z nową rzeczywistością, w którymś odcinku jest lekkie trzęsienie ziemi i on nie wie, co to jest, bo nigdy się nie spotkał z trzęsieniem ziemi. Jest fantastyczne. No i to takie finalne trzęsienie ziemi, które... To pierwsze było po prostu przed smakiem, odbywa się w 5. odcinku i to jest... Krzyknąłem do telewizora, przyrzekam. To było tak widowiskowe, tak realne. I później słuchałem wywiadu z tym aktorem, Cosmo Jarvisem, a propos najlepszego nazwiska i imienia ever. Oni zbudowali po tym części ziemi klif z błota drzew i ziemi, żeby można było realnie pokazać zasypanie bohaterów i jakby to, jak ta ziemia się osuwała. Więc jakby finansowo to jest no, produkcja wielka.
Nie wiem, co mam powiedzieć. Masz rację. I tak. Ja myślę,
nie,
że...
Bo tam jest no.
Ja myślę, że naszym zadaniem może być spokojnie przy okazji tego serialu po prostu namówienie osób nieprzekonanych, żeby go spróbowały i żeby przebrnęły przez to intro, które mnie osobiście wkurza, niemiłosiernie.
No
pisałam
tak.
Ci zresztą o tym wcześniej. Co prawda to jest inny kompozytor, bo tutaj intro do tę muzyczkę taką do serialu tworzył m.in. Atticus Ross, ale...
Muzyczkę.
Jest to według mnie rip-off totalny z Westworldu. Ja wiem, że ty mówiłeś właśnie, że z Gry o Tron, ale dla mnie konkretnie z Westworldu, który miał bardzo charakterystyczne intro...
Ja myślałem bardziej o tej wizualnej
mnie
wersji
tego intro.
Mnie to
denerwuje strasznie.
Że faktycznie ja się wczoraj jak nagrywamy w środę, a we wtorki są premiery, wczoraj się przysłuchałem i faktycznie ta muzyka no trochę tak trąci. Trąci no, kradziejstwem, ale wizualnie, no właśnie to, że ten stateczek sobie tam płynie, to mi się właśnie skojarzyło z różnymi królestwami właśnie, jak były przedstawione w Grze o Tron, w tym intro właśnie. Ale no z drugiej strony, no trzeba na czymś sprzedać, no. Chociaż nie wiem, czy Westworld to jest dobry odnośnik do sprzedaży serialu, no ale jest. No dobra, ja jestem generalnie, nie wiem, czy to wybrzmiewa z naszych rozmów, ponieważ to jest taki no bardzo bogaty, wielowątkowy serial i trudno po prostu to objąć wszystko, mam wrażenie, krótką dyskusją, ale jestem zachwycony. Jakby siadam co tydzień przed telewizorem i zapartym tchem śledzę. Jakby tam są takie sceny, które są niepozorne z początku, a później po prostu wybuchają do niesamowitych takich, wiesz, powerplayowych walk wręcz. Jak na przykład kolacja w piątym odcinku pomiędzy Mariko Fuji, Mariko mężem i Blackthornem.
Zgodzę się z tobą, ja się jaram niesamowicie chociażby na przykład właśnie tą sceną, bo to jest scena, która jest przerażająca i historycznie śmieszna jednocześnie. Na przykład tak, w tym serialu tak. Jest masa takich momentów. On totalnie nie wpada w taką pułapkę nadmuchania, takiego patosu, jak często produkcje historyczne mają ten problem. Tutaj nie ma tego, bo to już jest życie po prostu w tym serialu, że mamy postaci, które są oczywiście uwikłane jakby w całą choreografię codzienności. Tak. Jest tutaj niezwykle silna, precyzyjna, określona, ale one w ramach tego mają swoją osobowość. Wchodzą w interakcję, każda interakcja sprawia, że odkrywają inną stronę siebie i myślę, że na poziomie właśnie budowania postaci, także drugoplanowych postaci, tutaj wszystko jest bardzo dopieszczone i naprawdę to jest po prostu najwyższej jakości robota. Ja wręcz żałuję, że oglądam Szoguna pierwszy raz, bo nie mam wątpliwości, że wrócę do tego serialu i że on się nie zestarzeje, bo on jest bardzo ponadczasowy. Nie ma w nim nic, co go kurczowo trzyma gdzieś jakoś tu i teraz, także że zaraz już nie będzie sensu. Żałuję, że oglądam go w takim momencie mojego życia, gdzie moja uważność na szczegół pewnie jest dużo niższa niż bym chciała, bo jestem niewyspana i potargana przez małe rączki. Ale cieszę się, że będę mogła wrócić do niego kiedyś i obejrzeć go z przyjemnością. I to jest taka produkcja, która wydaje mi się równie mocno spodobałaby się na przykład mojemu tacie, który po prostu lubi, wiesz, westerny, dobre thrillery i tego typu produkcje, co mojej mamie, która jest fanką, nie wiem, serialu Dziewczyny na przykład.
Wspomniałaś, no już kończmy, ale jeszcze powiem tylko o mojej ulubionej postaci, to jest Yabushige, który, już wspomniałem o nim, to jest taki krętacz, jest bezczelnym oportunistą, który próbuje na lewo i prawo po prostu ugrać jak najwięcej dla siebie. Jest trochę zależny od Toranagi, ale jednocześnie z tymi lordami po prostu z Osaki próbuje też flirtować. No i to jest, nie wiem, próbuję znaleźć nazwisko tego aktora, żeby sprawiedliwości stało się za dość. Tak, Tadanobu Asano. Absolutnie fantastyczna, zabawna postać. A propos właśnie takiego trochę comic reliefu. On czasami na takiej zasadzie działa, ale jednocześnie też jest takim skurczybykiem.
Ale to jest w ogóle bardzo, bardzo fajna postać, bo mówiliśmy przed chwilą o tym, że tu każdy ma charakter, mimo że pełni funkcję i niektórzy są bliżej pewnego stereotypu czy wyobrażenia, a na przykład właśnie Yabushige jest takim draniem, którego totalnie możesz sobie wyobrazić bez całego tego anturażu w innym kostiumie i w innej przestrzeni. To jest takim łotrem, takim łotrzykiem. I też myślę, że pełni w pewnym sensie nieoczekiwaną rolę comic relief tutaj wręcz, bo on no nie jest honorowy, gra na siebie, wie o tym, wszyscy o tym wiedzą, ale on jest wręcz momentami taki sfrustrowany, że po prostu znowu musi zmieniać stronę, musi kombinować. To jest takie, raz, w porządku, nie? Ale jest tam i jest to fajna, taka wesoła obecność. No. Lubimy Sioguna, bardzo.
Sioguna. Tak, no dobrze. I przypominam, że tam również gra Janko z The Morning Show. Jako portugalski.
Racja! O rany, wiesz co, a w ogóle o tym zapomniałam.
portugalski, nie wiem kto.
Jako no, postać, chyba... która się nazywa Portugalczyk.
On jest jakimś tam marynarzem, czy kimś. Bardzo zabawna też postać. Też fajna zresztą, dopracowana, pomimo, że się pojawia tam w kilku scenach.
A możemy jeszcze dodać na koniec dla porządności, że twórcami tego 10-odcinkowego serialu są Rachel Kondo i Justin Marks. Tak jak Kuba już mówił, jest to oparte na książce z 75 roku autorstwa Jamesa Clavella, a Justin Marks, bo to jest człowiek ze sporym doświadczeniem zawodowym, był między innymi w zeszłym roku nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany jako jeden z twórców scenariuszu do Top Gun Maverick. I myślę, że w przyszłym roku będzie nominowany wielokrotnie za Szczoguna.
Tak, miejmy nadzieję. No dobrze, dobrze. Bardzo dziękujemy. Wspaniały serial. Więcej takich... No i oczywiście to ma być miniserial, już trochę smutno, że nie zobaczymy kolejnych odsłon. Ale no cóż, nie można mieć wszystkiego najwidoczniej.
No nie można. Chciałam się z tobą pożegnać po japońsku, ale to jest totalnie zbyt skomplikowane.
Wygooglowałaś.
Tak, właśnie googluję, ale na razie znalazłam tylko na początek. Ja chyba mogę ci powiedzieć Yamata. Do zobaczenia. Mm-hmm. Tak mi się wydaje.
Powinnaś to powiedzieć w starojapońsku, bo takim językiem się posługują na planie.
Więc... Nie, ja ci powiem Yamata, a ty powiedz Mata Dozo. Zapraszam ponownie.
Mata Dozo, nie tak spać, jest. Słuchać.
Nara. To na pewno. Na. Dobrze.
Dzięki.
Pa. Pa.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.